Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Witaj, przez którą ja właśnie
Ojciec Celestyn Napiórkowski odebrał nagrodę René Laurentaina. Zasłużony marianoki ekumenista już za chwilę będzie naszym gościem. Następnie ojciec Adam Wąs omówi wkład błogosławionego Karola de Foucault w dialog chrześcijańsko-muzułmański. Na sobotni magazyn 6 października zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. W Rzymie wręczono nagrodę René Laurentaina Pro Ancilla Domini w studiu laureat ojciec profesor Stanisław Celestyn Napiórkowski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam również.
Ojcze profesorze, cóż to jest za nagroda, kto przyznaje?
René Laurentaina, Francuz. Dzisiaj staruszek, ociemniały, przez kilkadziesiąt ostatnich lat był najwybitniejszym mariologiem w Kościele katolickim. Właśnie on ustanowił tę nagrodę. A przyznaje wielki kanclerz papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum, czyli generał zakonu serwitów, na wniosek specjalnej komisji tego wydziału. Przyznają zwłaszcza młodym, żeby ich uskrzydlać do dalszej pracy za jakieś wybitniejsze osiągnięcia w mariologii. Przyznają także starszym, zauważyłem, że według regulaminu za raczej działalność pobożnościową, kultową, coś znacznego dla czci Matki Bożej jakiś starszy kapłan czy świecki zrobił. W moim przypadku to raczej akcentowano osiągnięcia mariologiczne, teologiczne. Napisali na dyplomie za rozwijanie mariologii w dialogu ekumenicznym, co uważam celnie sformułowali, oraz za wyjaśnianie roli Najświętszej Maryi Panny w misterium Chrystusa i Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II. To też mi się podoba. Domniemywam, że zauważyli to przy okazji pewnej pracy licencjackiej pisanej na Marianum przez Polkę, która napisała obszerną rozprawę właśnie na temat, jak Napiórkowski interpretuje mariologię Soboru Watykańskiego II. I tę pracę w czasie wręczania nagrody przypominano.
Fakt samej nagrody jest docenieniem przecież bardzo obszernego dorobku księdza profesora. Jakie znaczenie tak osobiste może mieć ta nagroda dla księdza właśnie?
Bałem się trochę świętego Franciszka, bo to przyszedł czas, że coraz więcej kadzideł zapalają i syn świętego Franciszka nie bardzo wie, jak się w tym wszystkim znaleźć. Chętnie by uciekł, odmówił, z drugiej strony widzi w tym jakąś wartość, bo przy okazji promuje się to, w czym się zakochał. Zdecydowałem się to przyjąć. Dla mnie ma jakieś znaczenie, chyba nie grzesznej satysfakcji, może dobrej satysfakcji, zwłaszcza, że ostatnio tutaj w tym środowisku rzymskim odrzucono mi artykuł o mariologii Jana Pawła II, bojąc się go drukować, i w tym samym mniej więcej czasie otrzymuję taką nagrodę, co mnie podniosło na duchu. Publikacja będzie w języku włoskim, więc mariologia polska ma szansę bycia zauważoną, dostrzeżoną w tym środowisku, gdzie się raczej polskiego nie czyta, tak jak się nie czyta chińskiego. Przejrzałem laureatów dotychczasowych. Jeden Amerykanin, jeden Niemiec, a tak Włosi. Po raz pierwszy Polak i po raz pierwszy Polska ma szansę pokazania się na tej wielkiej scenie.
Księże profesorze, ta nagroda była poprzedzona sympozjum. Mamy 50-lecie tak zwanej Grupy Zdąb. To było jak gdyby podsumowanie tamtego doświadczenia, Grupy Dialogu Katolicko-Luterańskiego. Powiedzmy coś więcej właśnie na ten temat, znaku, o którym my być może za dużo nie wiemy, a przecież ksiądz profesor uczestniczył bezpośrednio w Komisji Dialogu Katolicko-Luterańskiego, powołanej jeszcze przez ówczesny sekretariat do spraw jedności chrześcijan i Światową Federację Luterańską.
Bardzo wdzięczny jestem za to pytanie. Rzeczywiście, Grupa Zdąb to grupa prywatna, kościoły jej nie ustanawiały, tylko szaleńcy ekumeniczni, kalwini, luteranie, katolicy pod Lyonem. Ponieważ pod Lyonem był klasztor trapistów w Dąb, oni się tam zbierali, stąd ta nazwa, Grupa Zdąb. Potem zbierali się gdzie indziej, ale ta nazwa przy nich pozostała. Otóż zajmowali się Eucharystią, urzędami kościelnymi. Ostatnio podjęli wielki temat nawrócenia kościołów. trudny do zrozumienia temat, jak to kościoły mają się nawracać. A oni bardzo pokornie, ale przekonywająco pokazali, że tak, wszystkie kościoły mają coś do poprawienia. Każdy, żaden kościół nie jest idealny. Żaden kościół w pełni nie odpowiada woli założyciela. Tak jak każdy człowiek jest wezwany do ciągłego nawrócenia, tak i kościoły ich zdaniem są wezwane do nawrócenia, żeby być bardziej ewangeliczne, żeby być jeszcze bardziej chrystusowe. Żaden kościół nie ogłosił tego za herezję. Dobrze, idea zrozumiana zachęca do autorefleksji, do rachunku sumienia i do poprawy. Po tym dokumencie podjęli temat Matki Bożej. Mają zwyczaj przed takimi swoimi wielkimi spotkaniami odprawiać rekolekcje wspólne. Także to wszystko nie jest dyskusją na noże, wielkie apologie, polemiki. Nie. Tylko wielkiej pokorze w duchu modlitwy, przyzywania Ducha Świętego, cierpliwe, życzliwe wsłuchiwanie siebie w to, co mówi druga strona i pokorne przedstawianie swojego stanowiska. I w takim duchu sformułowano dokument mariologiczny. Został on opublikowany, również w języku polskim. Jeszcze było coś, co wiązało grupę Zdomst z tą naszą wczorajszą uroczystością. Wspomniany René Laurentin stracił wzrok i nie mógł przeczytać swojego przedłożenia, jakie przygotował z okazji nagrody. Poprosił o przeczytanie swojego tekstu francuskiego Sesbue. Sesbue jest członkiem grupy Zdomp. Więc ta grupa Zdomp była reprezentowana przez jednego z czołowych swoich przedstawicieli. Kilka pozycji Sesbue mamy w języku polskim. On jest wspaniałym historykiem dogmatów.
Księże profesorze, mariologia w dziedzinie ekumenizmu nie zawsze jest najłatwiejszym punktem dialogu. Bardziej może zbliżać, bardziej może oddalać. Jak ksiądz profesor widzi tę sprawę?
Bardzo rzecz skomplikowana. Kilkadziesiąt lat w temacie siedzę i im dłużej siedzę, tym trudniej króciutko odpowiedzieć. Zasadniczo boimy się, że ten, kto się zajmuje stanowiskiem protestantów w stosunku do Matki Bożej, do mariologii naszej, jest już sprotestantyzowany i się go słucha z pewną rezerwą. Doświadczam tego od zawsze. Z drugiej jednak strony życzliwe, uważne słuchanie drugiej strony, nawet nie bardzo nam życzliwej, może być dla nas pożyteczne, dlatego że może nam odsłonić rzeczy, których nie dostrzegamy. Kiedy czytałem podstawowe źródła luteranizmu z XVI wieku, kiedy czytałem pisma brata Marcina Lutra, mojego trudnego brata Marcina Lutra, bolało mnie, że atakują nas za mocno, że imputują. Z drugiej jednak strony nie mogłem nie przyznać, że niekiedy mają rację. To, co krytykowali, to przede wszystkim były ambony. Nie święty Tomasz, nie Don Scott, chociaż i tych czasem zahaczano, ale mniej. Natomiast to, co się popularyzowało i tam rzeczywiście były rzeczy niepokojące, dyskusyjne, często wracał zarzut. Co wy, kaznodzieje, robicie z Pana Boga i z Chrystusa w kazaniach maryjnych? Zawsze gorzej wychodzą od Matki Boskiej. I prosto wam, łatwo wam nawoływać, uciekajcie się do niej, a nie do nich. Czy to jest poprawne przedkładanie chrześcijaństwa? No jest nad czym myśleć. Zadawałem prace dyplomowe studentom na tej fali. Weź sobie czytanki październikowe z lat takich i takich i powiedz, jaki obraz Boga tam znalazłeś. I powiedz, jaki obraz Chrystusa tam znalazłeś. Weź czytanki, kazania o Matce Bożej Pośredniczce, nieustającej pomocy i powiedz, jaki Chrystus tam jest ukazywany. No wychodziły rzeczy niepokojące. Wielki problem. Jeśli się przedstawia Chrystusa, Jezu, ufam Tobie, to trudniej nawoływać, a więc uciekajcie się do Matki Bożej. No więc lepiej niech ten Chrystus będzie surowy i dalej, to skuteczniej nawołujemy do Matki Bożej. No i jest problem. I ten problem odsłonili mi bracia protestanci. Spotykam się do dzisiaj z uwagami krytycznymi, cierpkimi również ze strony niektórych współbraci teologów,
że coś to nie tak, protestantyzujesz i tak dalej. Ale tu chodzi o służbę prawdzie, o służbę prawdzie. Jeden z moich młodszych przyjaciół podjął ten wielki temat obrazu Boga w ogóle w teologii polskiej poprzez wieki i na wykładach, na ćwiczeniach ze studentami badają poszczególne kazania, teksty, modlitwy, nowenny obraz Boga, obraz Chrystusa w maryjności. Jest inny obraz Boga i obraz Chrystusa w kazaniach o Chrystusie, o Panu Bogu, a dość wyraźnie inny w kazaniach o Matce Bożej. To jest przykład, jak kontakt z inaczej myślącymi może i nam służyć ostatecznie także ku dobremu, ku pogłębieniu.
Oby takiego podejścia było jak najwięcej. Proszę Państwa, ta służba prawdzie została w Rzymie nagrodzona nagrodą René Laurentena Prontilla Domini, którą 5 października wręczono księdzu profesorowi Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu. Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
Dzięki.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Wybitne postacie w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim, błogosławiony Karol de Foucault. Dialog międzyreligijny potrzebuje idei, struktury i ludzi. Za moment kluczowy w wypracowaniu teologicznych podstaw dialogu uznaje się w Kościele katolickim Sobór Watykański II. Dzięki nim powstały liczne instytucje i organizacje promujące działalność dialogową. Wiadomo, że w tworzeniu i konkretyzowaniu idei oraz ożywianiu struktur najważniejsi są ludzie. W historii dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego nie brakuje osób, które poświęciły swe życie dla dialogu. Niektóre z nich, jak na przykład błogosławiony Karol de Foucault, urosły do rangi symbolu. Po zamordowaniu Karola de Foucault w dniu 1 grudnia 1916 roku przez fanatycznych wyznawców islamu, przywódca Tuaregów, również muzułmanin, napisał następujące słowa. Kiedy dowiedziałem się o śmierci naszego przyjaciela Karola, mimowolnie zamknąłem oczy. Ciemność przeniknęła wtedy wszystko. Rozpłakałem się i wylałem wiele łez. Ogarnął mnie ogromny smutek. Wielki i dumny Musa nie należał do osób łatwo okazujących uczucia, a jednak śmierć jego przyjaciela wzruszyła go do łez. Katolickiemu misjonarzowi i pustelnikowi, Karolowi de Foucault, udało się bez zaparcia się swej chrześcijańskiej wiary nawiązać przyjaźń z Tuaregami, uważanymi za tradycyjnie głęboko wierzących muzułmanów. Karol de Foucault urodził się 15 września 1859 roku w Strasburgu, w katolickiej rodzinie arystokratycznej. W młodości interesował się filozofią, wczytując się głównie w dzieła Voltaire'a. Uważa się, że pod wpływem tej literatury utracił wiarę. W 1879 roku ukończył szkołę oficerską, a następnie pełnił służbę wojskową w Algierii. Podczas pobytu w Afryce Północnej zafascynował się kulturą arabską do tego stopnia, że w 1883 roku rozpoczął z rabinem Mardocheuszem wyprawę badawczą do Maroka, a następnie do Tunezji. Po powrocie do Europy rozpoczął studia arabistyczne. Zdobyte doświadczenie oraz pomoc rodziny i przyjaciół pozwoliły mu odzyskać wiarę. Za ich namową udał się do Ziemi Świętej, gdzie w 1890 roku wstąpił do zakonu trapistów. Były oficer i badacz założył habit zakonny, przyjmując imię Alberyk. Po 6 miesiącach został przeniesiony do nowo założonego klasztoru Sacré-Cœur w Syrii. Po 7 latach pobytu wśród trapistów odkrył powołanie do życia pustelniczego. Jako brat Karol od Jezusa, jak sam siebie nazwał, udał się do Nazaretu, aby pracując dla sióstr klarysek realizować swe ukryte pragnienie przebywania przy Jezusie tak blisko, jak to tylko możliwe. Po powrocie do Francji w 1900 roku podjął przygotowania do święceń kapłańskich, które otrzymał 9 czerwca 1901 roku. Swe motto ujął w krótkim sformułowaniu – żyć życiem Jezusa. Za zgodą biskupa osiedlił się w pustelni w środkowej Algierii. Przed wyjazdem na Saharę napisał do swojej siostry list, w którym wskazał na podwójny cel jego misji. Po pierwsze, jak pisał, chodzi o to, aby zapobiec sytuacjom, w których nasi żołnierze umierają bez otrzymania sakramentów. Po drugie, chcę uczynić jak najwięcej dla dobra tak licznej i opuszczonej ludności muzułmańskiej, przynosząc im Jezusa w postaci Eucharystii. W habicie podobnym do szat noszonej przez miejscową ludność, opasany różańcem i w sandałach, przemierzał pustynne szlaki oraz gościnnie przyjmował wszystkich, dając świadectwo Jezusie. Aby być bliżej ludzi, do których czuł się posłany, nauczył się miejscowego języka. Dzięki temu mógł przełożyć na język tuareski Ewangelię i opracował kilka innych dzieł. Karol de Foucault był i pozostał cichym świadkiem Jezusa wobec islamu. Oddając całego siebie Jezusowi, swej prostocie i pobożności, uformowanej według ówczesnej teologii, modlił się żarliwie o nawrócenie ludzi, wśród których przebywał. Boże mój, polecam Ci z całej duszy ich nawrócenie. Ofiaruję Ci za nich moje życie, za nawrócenie Maroka, za ludy Sahary, za wszystkich niewiernych. Karol de Foucault był również cichym orędownikiem dialogu i pokoju. Wielce wymowne są jego słowa: odrzuć ducha podboju, który jest bardzo daleki od sposobu działania i mówienia Jezusa. Duch walczący jest w tych, co nie są chrześcijanami lub są złymi chrześcijanami i tylko widzą nieprzyjaciół, których należy zwalczać. Karol rozumiał siebie jako zakonnik i misjonarz, który dawał świadectwo o Chrystusie na Saharze. Ewangelizował przez samotność, ascezę oraz kontemplację połączoną z pracą fizyczną. Przez przeżywane powszechne braterstwo był człowiekiem dialogu. Nie dziwi fakt, że Tuaregowie nazwali go najpierw bratem, a potem naszym marabutem, co w muzułmańskiej tradycji ludowej i mistycznej oznacza świętego. Dzięki swej autentycznej postawie chrześcijański eremita został nazwany przez muzułmanów naszym świętym. Kościół katolicki natomiast przyjął Karola de Foucault w poczet błogosławionych 13 listopada 2005 roku. Za życie nie udało się Karolowi de Foucault zebrać uczniów wokół siebie. Jednak jego duchowość i ułożona reguła przyczyniły się do powstania po jego śmierci wspólnot zakonnych, np. Mali Bracia Jezusa i Małe Siostry Jezusa oraz Stowarzyszeń Świeckich. W dziękczynieniu po Komunii Świętej Małe Siostry Jezusa odmawiają w duchu brata Karola następującą modlitwę, którą zakończymy dzisiejsze spotkanie. Przyjmij, o święty Ojcze, w jedności z ofiarą ciała i krwi Jezusa i na chwałę Twojego imienia ofiarę życia mego na całopalenie za moich braci z islamu i całego świata. Ofiaruję ją Tobie także, aby wszyscy moi bracia, biedni i uciskani, znaleźli prawdziwe wyzwolenie w sprawiedliwości i miłości Chrystusowej, aby wszyscy wierzący zgromadzili się w jedności wiary oraz aby w różnorodności temperamentów i wieku zakrólowała między środowiskami, narodami i rasami we wzajemnym szacunku i jedność w miłości mego umiłowanego brata i Pana Jezusa. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Rubryka Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa, werbisty, kończy już nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.